Tytuł mojego słowa to jest pamiętaj, abyś wierzył i wszedł. Pamiętaj, bo to pomoże ci wierzyć, a wiara pomoże ci wejść. Co pamiętać i w co wierzyć i do czego wejść? To może się domyślacie. Będę powolutku wszystko wyjaśniał, ale tak w telegraficznym skrócie to... No bo Biblia mówi wiele razy pamiętaj. Nawet raz mówi pamiętaj, żebyś zapomniał. To jest ciekawe. Pamiętaj, żebyś zapominał imię Amaleka pod niebem, tak? To takie jest wezwanie ciekawe. Ale dzisiaj jest o pamiętaniu o innej rzeczy. Pamiętaj dzień, w którym Bóg cię wyprowadził z Egiptu. Wiecie, taki jest challenge. Dzisiaj trochę może wam rzucę takie wyzwanie. A może macie to przećwiczone i nie jest to żadnym wyzwaniem, ale spróbujcie pomyśleć o tym, jak Bóg was wyprowadził z Egiptu. Jakbyście mieli powiedzieć swoje świadectwo w 2 minuty i streścić tam wszystkie najważniejsze rzeczy, które Bóg dla was i jak dla was zrobił, uwalniając was z niewoli grzechów, z niewoli różnych opresji. To jest do przećwiczenia w domu, a teraz możecie po prostu pomyśleć o tym. I teraz to ta pamięć pomoże nam wierzyć, słuchajcie, kiedy wracamy do tych pierwszych doświadczeń z Bogiem, do tego, co przeżyliśmy z Nim, jak nas wyrwał, to pomoże nam wierzyć, że On jest i jest dobry. To jest oczywista rzecz, że jest, jest dobry, ale trzeba sobie o tym przypominać, trzeba żyć tym, trzeba, żeby to było świeże, ponieważ bardzo łatwo wpaść w takie kolejne życia, w których żyjemy trochę tak, jakbyśmy sobie sami mieli przede wszystkim poradzić, jakby Boga nie było, albo może jakby nie zależało mu specjalnie. Jest taka popularna opinia w świecie, tak? Taki agnostycyzm. Tak? Może Bóg się albo nie interesuje, albo może jest, że w ogóle jest zły. Tak? Ale kiedy wierzymy, kiedy pamiętamy o tym, co dla nas zrobił, to nie ma żadnych wątpliwości, że jest i jest dobrze. Tak? I wreszcie do czego wejść, tak? To jest ziemia obiecana po prostu. Ale ziemia obiecana, to też chwilę nad tym spędzimy dzisiaj, w naszym życiu konkretnie ma jakiś konkretny wymiar, tak? Więc będziemy się jeszcze nad tym zastanawiać. Bo co? Bo jeżeli nie wejdziemy do ziemi obiecanej, to będziemy siedzieć na pustyni. Każdy z nas jest w jakimś miejscu drogi z Bogiem. Może być tak, że jesteśmy już dawno w ziemi obiecanej, a może być tak, że jesteśmy jeszcze na pustyni. I pustynia wydaje się czasami takim romantycznym miejscem, że wiecie, tam w Księdze Ozeasza bodajże jest tak, że wyprowadzę ją na pustynię i tam będę z nią sam na sam. Ale pustynia to nie jest miłe miejsce. Pustynia jest miejscem próby, miejscem spotkania z Bogiem, ale miejscem, w którym On nas próbuje. Tak? I to nie jest miejsce obfitowania, to nie jest miejsce przeznaczenia. To jest miejsce, w którym wiele dobrego może się zadziać, ale nie jesteśmy powołani do tego, żeby siedzieć długo na pustyni. Więc będziemy te wszystkie punkciki bardziej dokładnie rozważać, ale jeszcze na początek, może zamiast dowcipu, który ostatnio jest popularny, wszyscy się śmiejemy, ale powiem taki mem internetowy, który jest w temacie kazania. Teraz możecie się nie zgadzać ze mną, bo to nie będzie mówiła Biblia, tylko będzie mówił George Clooney. Bo George Clooney do mnie powiedział z internetu, w takim wideo, że to był fragment wywiadu, że ze zwycięstw niczego się nie uczymy. Absolutnie, po prostu zwycięstwa to jest coś takiego, z czego można być zadowolonym. To potwierdza, że jestem fajny, udaje mi się tak. No, jak ktoś ma trochę rozbuchane ego, to jeszcze będzie miał troszeczkę jeszcze bardziej rozbuchane. Generalnie jest to miłe, ale dużo lekcji nam nie daje. Natomiast wszystkiego uczymy się z porażek. Wiecie, on tak z założonymi rękami, taki luzaczek, Ocean's Eleven, tylko z brodą siedzi i jako taki mędrzec życiowy, to w ogóle jest śmieszne, że ci aktorzy i wszyscy celebryci stają czasami w takiej roli mędrców, którzy wiedzą jak żyć, więc trzeba wszystko dzielić przez 10. tak, albo po prostu przykładać to do Słowa Bożego i sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. Ale mi się osobiście to podobało. Pod warunkiem, uczymy się z tych porażek pod warunkiem, że mamy dobrą postawę w tym czasie, tak? Czyli postawę odpowiedzialności za to, co rzeczywiście jest naszą sprawą, naszą odpowiedzialnością. I z takim otwarciem na to, że mogę się czegoś z tej porażki nauczyć. Tylko właśnie porażki i strach przed porażkami powstrzymuje nas często przed działaniem, tak? Ja sam może nie boję się porażek, ale moją porażką najczęściej, kiedy Bóg coś do mnie mówi i mam to wykonać, jest to, że odkładam to na później, bo no właśnie, lęk zawsze gdzieś tam jest, bo myślę, że jak odpuszczę inne rzeczy, to one się zawalą. Tak? Zawsze gdzieś tam jest jakiś strach. Tymczasem Bóg nie chce, żebyśmy się bali, tak? Prawda? Jeszcze wracając do George'a Clooney'a, on powiedział na koniec, że kiedy będziesz mieć 60 par lat, to będziesz dużo bardziej zły na siebie w sytuacji, kiedy wiesz, że mogłeś spróbować, ale nie spróbowałeś tych wszystkich rzeczy, które leżały ci na sercu, o których marzyłeś, leżały ci na sercu. W naszym slangu chrześcijańskim byśmy powiedzieli, że Bóg włożył je do twojego serca. Albo były twoim powołaniem. Więc będziemy bardziej źli na siebie, jeżeli obudzimy się w tym wieku z taką świadomością, że no, przeleciało nam już dużo życia i nie spróbowaliśmy nawet, niż w sytuacji, kiedy próbowaliśmy i odnieśliśmy sporo porażek, ale przynajmniej wiemy, że walczyliśmy, tak? Także takie pytanie do was teraz. Kto z was ma takie marzenie od Boga? Czyli coś, co jest, wiecie, że jest zgodne z Jego wolą, to może być z proroctwa, które dostaliście prosto do swojego życia, ale może być też równie dobrze z Biblii, bo czasami lepiej zamiast czekać na proroctwo, kiedy ktoś mnie wreszcie wywoła, kiedy ktoś do mnie zadzwoni i powie coś takiego, że aż mi wpięty pójdzie. Lepiej czasami po prostu przejrzeć Biblię i wziąć jedną rzecz, która nas bardzo dotyka, tak? Jedna i druga rzecz jest bardzo ważna. I proroctw mamy nie lekceważyć, uczy Biblia. Więc czy macie takie marzenia? Może podnieście ręce. No, widzę, dobra, okej. Okay. To z tych, którzy podnieśli ręce, ile z was zaczęło już coś z tym robić, kiedykolwiek? No to wszyscy w zasadzie, super. A z tych, którzy zaczęli coś robić, czy ile z was odniosło porażki w tym? Okej, okay, już trochę mniej, więc halleluja! Śmieję się, ale jeszcze nie chwal dnia przed zachodem słońca. Nie pamiętam, gdzie to było w Biblii napisane. Chyba nigdzie. Ale jeszcze z tych, którzy odnosili porażki. Ile z was jest wciąż szczęśliwych z tej drogi z Bogiem? Okej, okay, wszyscy, super. Więc to dobrze, to jesteśmy w dobrym miejscu. Jeszcze o tych 60 paru latach sobie tak, wiecie, pomyślałem. Już zostawię tego George'a Clooney'a, zadam mu słowo. Ale jest ktoś w Biblii, kto miał 60 parę lat. I o tym kimś chcę dzisiaj powiedzieć więcej. To było całe pokolenie, które zostało na pustyni. Bo tak sobie policzmy, że jeżeli do Ziemi Obiecanej weszli ci, którzy z Egiptu wychodzili jako dzieci poniżej 20 roku życia, a Izrael spędził 40 lat na pustyni, no to ci, którzy na tej pustyni pomarli, musieli mieć już ponad 60, tak? 65, może 70, może 100. Aaron i Mojżesz przekroczyli stówkę i chyba nie tylko oni. Chciałbym się przyjrzeć bliżej temu, jak oni odnosili porażki i jak oni się uczyli, albo może nie uczyli do swoich porażek. Ale zanim przejdę do porażek Izraela na pustyni, bo to jest takim rdzeniem dzisiejszego mojego słowa, to chciałbym, żebyśmy trochę się chwilę zastanowili na potrzeby tego kazania. Nie wiem, może już to przerabialiście w swoim czytaniu, w swoim rozważaniu. Według mnie to jest ważne i nawet trudno tego uniknąć. Mianowicie, jak droga Izraela przekłada się na nasze życie osobiste. Mówię, że trudno tego uniknąć, bo nie wiem, czy mieliście takie odczucie. Ja miałem za każdym razem, kiedy czytałem pięcioksiąg to rodzaju wyjścia, kapłańska, liczb, powtórzonego prawa. Czasami przez te wszystkie przepisy powoli się brnie, przez opis świątyni i tak dalej, przez właśnie te różne doświadczenia na pustyni i człowiek zadaje sobie pytanie, no dobrze, ale co to ma wspólnego ze mną i z moim życiem? Tak, więc chciałbym najpierw właśnie zastanowić się, co symbolizują te różne etapy. Na początek Pascha. Pascha, czyli wyjście. Wyjście Izraela, malowanie, oznaczanie krwią baranka, tych odrzwi. Dla mnie to jest po prostu wyznanie wiary. To jest początek, kiedy ja mówię tak. Taśma klejąca odmówiła posłuszeństwa, ale ufam, że nadal mnie słyszycie. Nie wiem, czy ta taśma się podziała. Okej. Pascha to jest moje wyznanie wiary. Tak, Jezu, wierzę w Ciebie. Ty jesteś moim Zbawicielem. Może na stole możesz też postawić, to będzie bezpieczniejsze. I idę dalej, tak? Co symbolizuje przejście przez Morze Czerwone? Nie wiem, czy mieliście taki chrzest? O, dobrze, super. Ja się z tym zgadzam. Chrzest w wodzie. Natomiast dalej jeszcze jest moment, kiedy Izraelici przybywają na górę Synaj. Właściwie tam wchodzi sam Mojżesz, ponieważ lud mówi, żeby on, Mojżesz mówił do nich, a oni będą go słuchać, bo boi się wejść na górę. I Bóg to honoruje. W każdym razie to wydarzyło się dokładnie w tym czasie, jak sobie odliczymy, co święto Szawuot, czyli święto tygodni. Święto, które dla nas jest po prostu zesłaniem Ducha Świętego, bo Pięćdziesiątnica to był ten moment, kiedy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, ognie nad głowami. I okej, 19.1 sobie może przeczytam to. W pierwszym dniu trzeciego miesiąca po wyjściu Izraelitów z Egiptu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, przybyli na pustynię Synaj i rozłożyli się tam obozem. Obozowali naprzeciw góry. Święto Szawuot tygodni liczy się od pierwszego zbioru, ale to mniej więcej wychodzi, znaczy może nawet dokładnie wychodzi, wtedy właśnie, kiedy Izraelici się rozłożyli pod tą górą, nawet konsultowałem to, więc z kolegą, który świetnie się na tym zna. No dobrze, w takim razie czym jest pójście na pustynię? Nie wiem, czy przykładaliście to kiedyś na swoje życie?
Przygotowanie.
Przygotowanie do wejścia do ziemi obiecanej. Tak. Przygotowanie, ja to rozumiem tak, że Bóg sprawdza nas po prostu. Sprawdza nasze serca, sprawdza nas. Trochę tak jak narzeczenie się sprawdzają. No Ania ostatnio przesłała śmieszny filmik, gdzie zaręczyny i wszystkie ustalenia są poczynione w pół minuty po prostu. Ja jestem singlem, ty jesteś singielką, może co ty na to, że będziemy razem? I potem, no dobra, ile dzieci chcesz mieć? Gdzie chcesz wyjeżdżać na wakacje? Co będziemy robić? Jak spędzać czas? Ile razem godzin w tygodniu? Okej, dobra. Nie, to z wakacjami się nie dogadali. Dobra, przykro mi, no może trafisz lepiej. Dziękuję. I to w telegraficznym skrócie było takie zapoznanie się, bardzo, bardzo śmiesznie to zagrali aktorzy. Ale w okresie narzeczeństwa dobrze jest siebie dopytywać o różne sprawy. I tak samo na pustyni Bóg sprawdzał Izraela, jakie oni mają podejście, jakie oni mają postawę serca. Można to porównać też do tych panien, które siedziały, oczekując oblubieńca. W Mateusza 25 jest ta przypowieść o Królestwie Bożym, które jest jak 10 panien, które oczekiwały oblubieńca, i 5 z nich, jak pamiętacie, zatroszczyło się o to, żeby Ducha Świętego, tej oliwy mieć pod dostatkiem, tak? Więc to się zgadza też z tym świętym Szawułem, z tym napełnieniem Duchem Świętym. Im się nie znudziło po prostu karmić ciągle obecnością Bożą, obecnością Ducha Świętego, czuwać tak, żeby Pan Młody nie zastał ich bez światła, nie zastał ich śpiącymi. No dobrze, i wreszcie mamy rzekę Jordan. Rzeka Jordan, jak pamiętacie, jest miejscem, gdzie Jan chrzcił. Dokładnie, to jest ciekawe, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie naprzeciw Jerycha, gdzie Izraelici przeprawiali się przez Jordan, tam właśnie Jan Chrzciciel swoją działalność. I tam też Jezus przyszedł do chrztu. Tam też usłyszał te słowa: Ty jesteś moim synem umiłowanym. Co ciekawe, w ogóle to syn umiłowany to jest znaczenie imienia Dawid. Więc to było dodatkowe takie mesjańskie potwierdzenie, że to jest ten syn Dawidowy, na którego czekają. To jest ten Mesjasz. Więc to było dla Jezusa początkiem jego służby, tak? Czyli to było wejście do tej ziemi obiecanej. W tym miejscu też otworzę sobie Powtórzonego Prawa 29:1. Następnie Mojżesz zwołał całego Izraela i powiedział: Wy widzieliście wszystko, co uczynił Pan na waszych oczach w ziemi egipskiej, faraonowi, wszystkim jego sługom i całej jego ziemi. Te wielkie próby. Nie, coś tu jest. Nie tak. Jakieś inne rozdziały? No, Powtórzonego Prawa, czyli 5. Nie, no od początku. Miało być od początku. Chodziło o to, że tam... może mi dać jeszcze może inne tłumaczenie, tak? Powtórzonego Prawa 29:1 to było drugie przymierze. Tam wyraźnie było napisane, że Bóg daje...
To przymierza, które Pan nakazał Mojżeszowi?
Tak, dokładnie tak. O, to... Super. 20. To są słowa przymierza, które Pan nakazał Mojżeszowi zawrzeć z synami Izraela w ziemi Moabu. Oprócz przymierza, na to chciałem zwrócić uwagę, które zawarł z nimi na Chorebie. Natomiast w tym dwa rozdziały wcześniej, 27, wtedy Mojżesz i starsi Izraela nakazali ludowi: Przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam dziś nakazuję, a w dniu, w którym przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wartę. I wypiszesz na nich wszystkie słowa tego prawa, gdy tylko przeprawisz się, abyś wszedł do ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg. Więc oni wchodząc do ziemi obiecanej mieli to na świeżo, pewne rzeczy na świeżo przypomniane, pewne dodatkowo powiedziane. To słowo 29:1 to jest powiedziane, że to są słowa przymierza, powiedziane po całym długim rozdziale 28, gdzie jest opisane dokładnie błogosławieństwo i przekleństwo, z których mieli wybrać, tak? No dobrze, jeszcze sama ziemia obiecana. Dla każdego ziemia obiecana będzie trochę czymś innym, dlatego że każdy z nas ma trochę inne powołanie. Ale mówiąc ogólnie, to co jest wspólne dla nas wszystkich, to jest takie miejsce dojrzałości, doskonałości Chrystusowej. Tak jak w Efezjan 4:13 jest powiedziane, że to ciało Chrystusowe, które ma różne dary, wspólnie zasilające się członki, ostatecznie ma służyć temu, żeby wszyscy doszli do poznania naszego Pana i do dojrzałości. Też kto pamięta mamaczka kazanie z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, to tam było powiedziane, że żeby umocnić wasze powołanie i wybranie, żeby uzupełnić wiarę cnotą, cnotę poznanie powściągliwością, w powściągliwość wytrwaniem, cierpliwością, a to z kolei jeszcze pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. To jest ten moment, kiedy właśnie dochodzimy do pełnego poznania, do tej miłości, do dojrzałości. To jest też miejsce takiego radowania się po prostu przed Panem, takiego trwania w Chrystusie, jak latorośl, znacie te obrazy. I miejsce takiego oprócz prawdziwego uczniostwa, które jest na całość. Jest to coś, co mnie pociąga, urzeka. Myślę, że ja jeszcze na całość nie poszedłem, ale to jest takie all in, że nie liczysz tego, co możesz stracić. Po prostu jesteś gotowy na wszystko. Może to złe słowo, chociaż nie ma tu przeciwieństwa. Może pamiętacie, że jest takie wezwanie, żeby dobrze policzyć, ile jest potrzebne do wybudowania wieży, albo ile jest potrzebne, zanim zmierzymy się z królem silniejszym od nas. Tak? Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do tego. I ja, jak sobie rozważałem te przypowieści, to dla mnie wynikało z tego właściwie to, że my dopiero jak wydamy wszystko, damy z siebie wszystko, to dopiero zauważamy, że dalej idziemy na łasce, tak? Że tak naprawdę dopiero wtedy zauważamy, że tak naprawdę mieliśmy niewiele, a dopiero wtedy, kiedy zaangażujemy się na 100% i bez żadnych ale i zabezpieczeń, to wtedy dopiero zaczyna się takie działanie w łasce i prawdziwe życie z Bogiem. Ta ziemia obiecana, takie życie w obfitości nowego przymierza, kiedy ja jestem całkowicie w woli Bożej, wszystkie moje modlitwy są wysłuchane. Idę jakby ręka w rękę z Jezusem. To jest dla mnie ziemia obiecana. Ja to tak sobie rozważałem. I dlatego też powiedziałem, że dla każdego z nas jest to trochę coś innego, bo Jezus nas prowadzi do doskonałości, upodobniamy się do Jezusa, ale każdy z nas jest inny, tak? No dobrze, to dlaczego nie możemy do tej ziemi obiecanej wejść tak szybko? Nie mówię, że 40 lat jest potrzebne. Właśnie chcę w tym kazaniu powiedzieć, że żebyśmy siedzieli na tej pustyni jak najkrócej. I jeżeli tylko możliwe, nie wracali na tę pustynię. Ale ta droga była potrzebna. Bóg powiedział to wprost, że wyjścia 13:17, też możecie sobie to otworzyć. W ogóle to będziemy po kolei iść po księgach wyjścia kapłańskiej, więc tam możecie wertować razem ze mną te wersety. Wyjścia 13:17. Tak. A stało się tak, że gdy Faraon wypuścił lud, Bóg nie prowadził go drogą przez ziemię Filistynów, chociaż była bliższa. Bóg bowiem powiedział, żeby lud na widok wojny nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Czyli Bóg wiedział, że tak, prowadził lud okrężną drogą przez pustynię nad Morzem Czerwonym. Później dopiero było to zwycięstwo, kiedy Bóg zatopił rydwany i tak dalej. Ale zobaczcie,
bez tego obejścia, bez tej trudniejszej drogi nie byłoby ani spotkania na Górze Synaj, nie byłoby przejścia przez Morze Czerwone, nie byłoby tych wszystkich prób, kiedy Izrael uczył się, że Bóg ich zaopatrza. Więc to jest bardzo ważne, ale też nie trwałoby to tak długo, gdyby nie, no właśnie, gdyby nie co? Gdyby nie to, że Izrael przegiął trochę. Co to znaczy dokładnie przegiął? W Księdze Liczb 14:22, możecie też sobie to otworzyć, albo nie, trzymajcie na wyjścia jeszcze, będzie wyjścia 14 za chwilę. Liczb 14:22. Dobra, mam to. To jest coś, co mnie skłoniło do przewertowania jeszcze raz kilkudziesięciu stron i policzenia skrupulatnie, czy to się zgadza. 22. Tak? Może trochę wcześniej. Wtedy cały, od pierwszego. Bo ważne, co się zdarzyło. Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy. I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I całe zgromadzenie mówiło do nich, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu. To było potem, jak 10 zwiadowców powiedziało, że ta ziemia nie nadaje się do podbijania, nie nadaje się do wejścia. Oni są za silni dla nas. I 22... Wtedy Pan powie, 20, przepraszam, 14:20. Wtedy Pan powiedział, przebaczyłem według Twojego słowa, ale jak żyję i jak cała ziemia jest napełniona chwałą Pana, tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie i nie słuchali mego głosu, nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej. Ale mojego sługę Kaleba i tak dalej. Kaleba i Jozuego. No, więc to 10-krotnie postanowiłem sprawdzić. I teraz przeczytajmy sobie. Miałem pewne wątpliwości tylko przy jednym punkcie, to wam powiem, ale w zasadzie zgadza się. Było 10 takich przypadków, kiedy cały lud okazał niewiarę po prostu. Tak? Dlaczego 10? Myślę, że można to trochę porównać do 10 przykazań. Jest to takie mocne potwierdzenie, że mocne potwierdzenie pewnego prawa. Mocny dowód. I myślę, że więcej niż 10 nie trzeba. Kiedy już 10 razy ktoś potwierdza swoje stanowisko, to jest to wystarczające potwierdzenie i Bóg tak to potraktował. Pierwszy raz to było w przeczytanym już fragmencie z Księgi Wyjścia 14. Przeczytałem czy nie przeczytałem? Kiedy 14:10-12. A gdy Faraon zbliżył się, synowie Izraela podnieśli swe oczy i spostrzegli, że oto Egipcjanie ciągną za nimi i bardzo się przerazili. Wtedy synowie Izraela wołali do Pana i mówili do Mojżesza, czy dlatego, że nie było grobów w Egipcie, wyprowadziłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni, dlaczego nam to uczyniłeś, że nas wyprowadziłeś z Egiptu? Czy nie mówiliśmy ci tego w Egipcie, zostaw nas w spokoju, abyśmy służyli Egipcjanom, bo lepiej nam było służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Tak. A więc przerazili się wojsk Faraona. Rozdział dalej. Wyjście 15. Drugi. Wyjście 15:22. Teraz po prostu po kolei przeczytam te fragmenty. Możecie je czytać razem ze mną. Potem Mojżesz poprowadził Izraela z nad Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Szli 3 dni przez pustynię i nie znaleźli wody. A gdy przybyli do Mary, nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Wtedy lud szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, jeżeli można sobie wyobrazić jakieś szemranie, to najbardziej złowrogie i wściekłe, jakie tylko możecie sobie wyobrazić. I straciłem. To było 15:22. Już 26. Wtedy Lud przemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, cóż będziemy pić? I Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo, które on wrzucił do wody, a woda stała się słodka. Wyjścia 16. Ja myślę, słuchajcie, że Bóg i tak by napoił Izraela. Tak? Niezależnie od tego, czy narzekali by, czy nie. Ale przez narzekanie okazali po prostu swoją postawę. Taką, a nie inną. 16 od pierwszego. Potem wyruszyli z Elim i całe zgromadzenie synów Izraela przybyło na pustynię Sin, która leży między Elim a Sinajem, 15 dnia drugiego miesiąca po ich wyjściu z ziemi Egiptu. I całe zgromadzenie synów Izraela szemrało przeciw Mojżeszowi i Aaronowi na pustyni. Synowie Izraela mówili do nich, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garncami mięsa, gdy najadaliśmy się chleba do syta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by całą tę rzeszę zamorzyć głodem. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, oto spuszczę wam jak deszcz chleb z nieba. I zaczęło się jedzeniem manny. Ale z jedzeniem manny też był problem, bo jak czytamy w tym samym rozdziale, w wersecie 25, zostawili to więc do rana, jak Mojżesz rozkazał, i nie cuchnęło, ani nie było w tym robaków. To w dzień szabatu. I Mojżesz powiedział, jedzcie to dziś, bo dziś jest szabat dla Pana. Dziś nie znajdziecie tego na Panu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, a w 7 dniu jest szabat. W nim tego nie będzie. A 7 dnia niektórzy z ludu wyszli, aby zbierać, ale nic nie znaleźli. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniać przed przestrzeganiem moich przykazań i moich praw. Więc oni w zasadzie przeciw własnemu interesowi zignorowali, tak? Bo szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Nie wiem, czy kojarzycie taką piosenkę elektrycznych gitar. Przewróciło się, niech leży. Cały luksus polega na tym. I wiecie, jest w tym pewien urok. Oczywiście nie w trudnym i nieposprzątanym mieszkaniu. Ale w tym, że bez względu na to, czy zdążyliśmy w czwartek, piątek sobie posprzątać, czy nie, to taki jeden wolny dzień, kiedy skupiamy się na Panu. Oczywiście najlepiej jest non-stop modlić się, tak? I do tego jesteśmy wzywani. Ale taki szabat jest dobry po prostu. Kiedy możemy po prostu myśleć o Bogu, nie zastanawiać się nad załatwianym sprawą. To był punkt 4. A teraz 5. Wyjścia 17. Wyjście 17, 1, 4. Całe zgromadzenie synów Izraela wyruszyło z pustyni Sin, robiąc postoje według rozkazu Pana i rozbili obóz w Refidim, gdzie nie było wody, aby lud mógł się napić. Dlatego lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody, abyśmy się napili. Mojżesz opowiedział im, dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Pana na próbę? Lud zaś pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, po co wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby uśmiercić nas, nasze dzieci, nasze bydło pragnieniem? Wtedy Mojżesz zawołał do Pana, cóż mam czynić z tym ludem? Jeszcze trochę, a mnie ukamienują. Kolejny raz, to nie była zwykła prośba o wodę. Teraz pomyślałem sobie, że rodzice dobrze to rozumieją. Rozumieją różnicę między proszeniem o coś, a mówieniem, no gdzie to jest? Wiąż buty, niewolniku. Trochę tak, wczoraj mieliśmy urodziny mojej najstarszej z moich siostrzeni z Bretanicy. Właśnie były takie śmieszne anegdotki o tym, jak dzieci potrafią po prostu mieć niezłe teksty takie, że ustawiają do pionu po prostu wszystkich. Tak. Mimo, że jesteś w pozycji rodzica, kogoś z autorytetem, to odruchowo po prostu stajesz, nie wiesz, co się dzieje. Także to był taki ton. Nie? Izrael, który próbuje ustawiać Pana Boga do pionu. Wyjścia 32. Dlaczego taki duży przeskok? Bo w międzyczasie był długi fragment nadania prawa, ponieważ to jest już moment, kiedy Izrael sobie zrobił złotego cielca. Gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Namrogienia się, czy to Mojżesz ich wyprowadził, czy Bóg ich wyprowadził. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem, uczynił z nich odlanego cielca i powiedzieli: oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Zawsze zwracam sobie uwagę na to, że i wam teraz też, że ten złoty cielec symbolizował bogów, którzy ich wyprowadzili z ziemi Egiptu. Więc można powiedzieć, no co, przecież cały czas wierzymy w Boga. Wyprowadził nas z Egiptu i tutaj tylko taki sobie robimy złoty cielec, żeby było wiadomo, że ktoś nas prowadzi, tak? To są nasze takie ludzkie, fałszywe dowody Bożej obecności. To jest groźne wtedy, kiedy... Znaczy, może nie trzeba tłumaczyć dlaczego, ale zastępuje to czasami prawdziwą Bożą obecność. I to jest najgorsze. Bo wtedy już nie potrzebujemy tak naprawdę Bożego prowadzenia. Mamy jakąś oznakę, złotą czy nie złotą, że Bóg jest z nami, chociaż tak naprawdę nie jest. Tymczasem wyjścia 33, zaraz po tym grzechu złotego cielca, ta Boża obecność była kluczowa, bo dowiadujemy się tego z modlitwy, z rozmowy Mojżesza z Bogiem. 33 od 13 wersetu. Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, ukaż mi proszę twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. I Pan odpowiedział: moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek. Mojżesz powiedział do niego: jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami... No. Tak. Bardzo mnie to porusza. Bo to jest właśnie piękna postawa serca. Piękna postawa serca, nie? Tymczasem te ludzkie sposoby zapewniania sobie quasi Bożej obecności to jest coś, co rujnuje całą relację. 7. Wspomniany Nadab i Abihu, dwaj synowie Aarona. To jest scena zaraz po tym, jak udało się ten szczegółowo opisany przybytek postawić, można powiedzieć odpalić sprzęt, dosłownie odpalić, bo Bóg odpalił sprzęt i pochłonął ofiary złożone przez Aarona, przez poświęconych kapłanów, i cały lud, gdy to ujrzał, krzyknął z radości i upadł na twarz, tak jest powiedziane. I wtedy werset dalej, 10 rozdział Księgi Kapłańskiej. A Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli każdy swoją kadzielnicę i włożyli do nich ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed Panem obcy ogień, który go im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień sprzed Pana i pochłonął ich i pomarli przed Panem. No, to był ten punkt, o którym wspomniałem, że miałem wątpliwości, trudno tutaj przekładać zbiorową odpowiedzialność za czyn dwóch osób. Nie wiem, możecie policzyć sami te 10, może znajdziecie inny, lepiej pasujący. Ja jeszcze mam tutaj takie 3 punkty, które kandydowały. Ale to jest ważny punkt, dlatego że kadzielnice symbolizują, wiemy to na przykład z objawienia Jana, modlitwy świętych. Tak więc pytanie, co rozpala twoją duszę? Co rozpala twoją duszę i twoje usta? Czy jest to ogień Pana, czy jest to obcy ogień? Jest taka piosenka O nie wiem, czy teraz sobie to przypomnę, jak to leciało. Ale śpiewamy taką piosenkę, że właśnie chcę, żebyś ty rozpalał moją duszę. Może mi się to przypomniało, może ktoś z uwielbieni. Coś tam dźwięczy, tylko nie wiem, w której parafii. Nie, chyba. Liczb 11, to będzie 8 punkt. Liczb 11 od pierwszego rozdziału. Przepraszam, Ania, że ja ci tę Biblię zabrałem, ale jest. Ja w ogóle mam taką samą, to jest w ogóle świetne, tylko ja mam taką. Nie wziąłem, bo mam w telefonie. Po co miałem brać? Tylko ja mam taką, o, tu jest, zobaczcie, taki sygnał EKG. Moja jest w takim kolorze khaki, jak strój bojowy. Tak, tak, trochę inne służby, ale wszystko się zgadza. Liczb 11 od pierwszego. No, to przeskakujemy już do następnej księgi. Okej, która godzina? Muszę przyspieszyć. I stała się ciemność, ale to tego w Biblii nie było. A lud zaczął się skarżyć, co się Panu nie podobało. Gdy więc Pan to usłyszał, bardzo się rozgniewał i ogień Pana zapalił się przeciwko niemu i pochłonął krańce obozu. Wtedy wołał lud na Mojżesza, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień zgasł. I ciekawe, bo dwa wersety dalej jest punkt 9, ale oddzieliłem go, ponieważ była inna, to była kolejna sprawa. Pospólstwo, które było wśród nich, ogarnęło pragnienie. Synowie Izraela też płakali na nowo i mówili, któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, melony, bory, cebulę, czosnek, adio pomidory. A teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego przed oczami nie mamy oprócz tej manny. A manna była jak nasienie kolendry, a jej kolor jak kolor bdeliu. Dalej opis jest. Następny punkt. Wspomniany już liczb 14. Szpiedzy z Kanaanu, jak oni podnieśli ten lament. Do 11 wersetu chyba miałem przeczytać. Ustanów, obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni. Po co Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? I wtedy Bóg odpowiedział, że właśnie te dzieci, o których myśleli, że staną się łupem, one wejdą. Uważajmy na swoje słowa. Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Mówili między sobą, ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. Wtedy Mojżesz i Aaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela, a Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy byli wśród nich tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty i powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i dają nam tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem. Ich obrona odwróciła się od nich, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować. Ale chwała Pana ukazała się wszystkim synom Izraela nad nawetem zgromadzenia. I Pan powiedział do Mojżesza, jak długo ten lud będzie mnie drażnić, jak długo nie będzie mi wierzyć, pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. No dobra. 10. To było 10. I właśnie wtedy powiedział te słowa, że już 10 razy wystawiali go na próbę i ci, którzy to robili, nie wejdą. I wszyscy ci, którzy widzieli moją chwałę, werset 22, i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już 10-krotnie i nie słuchali mego głosu, nie zobaczą tej ziemi. No. Ale historia idzie dalej, słuchajcie. Ciekawa symbolika, bo po tych 10 są jeszcze 4, razem 14, czyli 2 razy 7. Jak ktoś lubi liczby i symbolikę, to może mu się otwierają drzwiczki, klapki, synapsy i tak dalej. Więc jeszcze 4 punkty. Jeszcze 4 i później będziemy lądować. 11 punkt, licz 16 od 13 wersetu. To chyba dobrze, że poczytamy trochę dzisiaj, co? Podobno człowiek uczy się na porażkach, więc oby nie swoich. 16, 13. 13. Mam. Nie dość, że nas wyprowadziłeś z ziemi, opływającej mlekiem i miodem, aby nas uśmiercić na tej pustyni, to jeszcze chcesz obwołać się naszym władcą? To był błąd Koracha. Taki kontekst. I Datan Abiram mówił te słowa. Ponadto nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej mlekiem i miodem, ani nie dałeś nam w dziedzictwo pól i winnic. Czy chcesz tym mężczyznom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy do siebie. Plus jeszcze 41 werset, może... A nazajutrz całe zgromadzenie synów Izraela szemrało przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Wy spowodowaliście śmierć ludu Pana. Trochę to mi się kojarzy z tamtym takim zaprzeczeniem, że nie wiemy, co się stało z tym Mojżeszem, co nas wyprowadził. Tak, no to kto prowadzi? Bóg czy Mojżesz? Tak samo tutaj. To ty spowodowałeś. To ty. Czyli ewidentnie niewiara w to, że Bóg działa w sposób suwerenny i chce ich wprowadzić. Liczby 20 to będzie punkt 12. Przyszło całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Syn w pierwszym miesiącu i lud zamieszkał w Kadesz. Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana. A gdy zabrakło wody dla ludu, też to jest ciekawostka, że zabrakło wody wtedy, kiedy umarła Miriam. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to było ze sobą powiązane. Dla ciekawskich rzecz do sprawdzenia. Gdy zabrakło wody dla ludu, zebrali się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc, obyśmy umarli, gdy nasi bracia umarli przed Panem. Dlaczego przyprowadziliście to zgromadzenie Pana na tę pustynię, abyśmy tu pomarli wraz z naszym bydłem? Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, aby nas wprowadzić na to złe miejsce, na miejsce, w którym nie ma ani zboża, ani fig, ani winogron, ani jabłek granatu, nie ma nawet wody do picia? Wtedy Mojżesz i Aaron przeszli sprzed ludu, przed wejściem do namiotu zgromadzenia i upadli na twarze, a chwała Pana ukazała się. 13. Liczb 21. Teraz już biegnie szybko akcja. Od 4. Potem wyruszyli od góry Chor w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Edom nie chciał ich wpuścić. I lud bardzo się zniechęcił w drodze. Lud zaczął więc mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu, abyśmy pomarli na tej pustyni? Bo nie ma chleba ani wody, a nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Zesłał więc Pan na ten lud węże jadowite. Potem historia z miedzianym wężem. Zaraz jeszcze o tym chlebie coś wspomnę. Albo teraz wspomnę. Jezus mówi, że on jest prawdziwym chlebem. I co ciekawe, jak przeskoczymy do Jana, do 6 rozdziału, możecie to zrobić ze mną. To jest, kiedyś mi to ktoś pokazał i bardzo lubię do tego wracać, bo tam jest klucz do zrozumienia jedzenia ciała i picia krwi. Są jeszcze inne klucze. Jak będziecie mieć dużo kluczy, to zostaniecie woźni. Jana 6:30. 6:30. Powiedzieli mu więc, jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli tobie? Cóż czynisz? Nasi ojcowie jedli manny na pustyni, jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy powiedzieli do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Czyli kto przychodzi do Jezusa, to je ten chleb, którym on jest. Kto wierzy w niego, pije to wino, którym jest jego krew. No i właśnie, to są mocne słowa. Nasza dusza obrzydziła sobie ten cienki chleb. Więc to jest takie wyzwanie, żebyśmy wciąż przychodzili do Jezusa, wciąż wierzyli w Niego na świeżo. Żebyśmy nie obrzydzili sobie nigdy czytania modlitwy i przybywania przed Nim. Nie obrzydzili sobie nigdy tego, co dzisiaj robimy tutaj, tak? Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy ciałem, jesteśmy blisko siebie. Tak jak, nie wiem, czy widzieliście taki fajny obrazek, jak wszystkie narządy wewnętrzne się przytulają wzajemnie. Tam wątroba przytula serce, tam żołądek, wątrobę, żebra wszystkich tak przytulają. To jest fajny, fajny obraz. Przypomina mi się często w kontekście ciała Chrystusa. I ostatni, już najgrubszy chyba, najgrubszy występek, liczb 25. Pamiętacie co? Strzelajcie. Albo mówcie. Po Bileamie. Po tym, jak Bileam chciał przekląć, a nie przeklął. Co robili Izraelici? Liczb 25. Potem Izrael zamieszkał w Shittim i lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. One zapraszały lud do ofiar swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. I Izrael przyłączył się do Baal Peora. I Pan bardzo rozgniewał się na Izraela. To tak jak ten złoty cielec był, można powiedzieć, grubą pomyłką i takim imitacją tej Bożej prawdziwej obecności, tak tutaj jest już zupełne pomylenie, zupełna rozwiązłość, bo już nie jest ważne, komu składamy pokłon. Jakiś tam Bóg, tak, jest. To, że żąda obrzydliwych rzeczy, to już mniejsze o to, ale robimy co chcemy. Więc podsumujmy. A jeszcze trzy ekstra punkty. Wyjście 20 było coś, co sobie zapisałem jako taką rzecz, której zawsze żałuję, chociaż Bóg to uhonorował. Wiecie, kiedy Izrael powiedział: ty mów do nas, a my będziemy ciebie może słuchali, bo nie chcemy zbliżać się do Boga. Bóg to uhonorował, ale mi to zawsze zgrzyta trochę. Ale nie włączyłem tego do 10 punktów. W kapłańskiej 24 był ten syn Izraelitki i Egipcjanina, który bluźnił imieniu Pana. Został ukamienowany. I w liczb 12 była Miriam z Aaronem, którzy wystąpili przeciw Mojżeszowi, że wziął sobie za żonę Etiopkę i mówili: czy tylko ty możesz prorokować? Ale Miriam poniosła tego konsekwencje, podobnie jak Nadab i Abihu. Ona miała przez tydzień na sobie trąd. Jeżeli chcecie dociekać, to sprawa otwarta. Ja się doliczyłem w taki sposób. Ale podsumowując to, Izrael był powstrzymywany w tej swojej wędrówce przez lęki różne. Przez lęk przed wojskiem Faraona i przed tymi olbrzymami, którzy mieszkali w ziemi obiecanej. Po prostu bał się konfrontacji i nie wierzył, że Bóg jest w stanie wyprowadzić ich z tego zwycięstwa. Lęk przed śmiercią, spragnienia lub głodu. No i trzecia rzecz, takie, ja to mówię, sobie państwo, też jest sobie panem, czyli ten cielec, czyli to kadzenie fałszywym ogniem, tym obcym ogniem właściwie, i to pomijanie szabatu, tak? Kiedy ja mam swoje sposoby na życie i ja będę sobie panem. I to jest coś, po czym diabeł zaciera rączki albo kopyta. I to jest ta trzecia rzecz, którą tu sobie w podsumowaniu napisałem. I wiecie, lęk zawsze wywołuje taką niewiarę i nieufność. W zasadzie wiara i ufność to jest bardzo pokrewne, czy w kontekście biblijnym wręcz tożsame określenie. Tymczasem pamiętacie, że w miłości nie ma lęku. Tak pisze Jan. w pierwszym liście swoim, 1 Jana 4,18. A dobra, otworzę. Jak już tak otwieram, to już tutaj otworzę. Pierwszy list Jana. Piękny list, w którym Jan odważnie mówi, że Bóg jest miłością. Ale czy ja się tego doszukam? O, doszukam się. Po liście Piotra, o, drugi list Piotra, o, taki miły, dobry list na koniec życia Piotra. Też bardzo ważny. Jana 4,18. 4,18. W miłości nie ma lęku. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę. A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. To jest znowu taka myśl, że kiedy ja myślę o byciu tatą i o dzieciach, to przy moich różnych powodzeniach i porażkach myślę, że zawsze dążę do tego, żeby zaprowadzać porządek miłością, a nie strachem, co jest trudne, a wręcz prawie niemożliwe. Nie, ale wierzę, że jest możliwe i ufam, że to jest właściwa droga, tak? Chociaż łatwo zwątpić. No dobrze. To jest trochę tak, jak nie wiem, czy widzieliście różne takie filmiki, jak kot w weterynarze po prostu prycha i drapie. I nie pozwala się zbadać, nie pozwala sobie pomóc. To właśnie czyni lęk. Tak robił z Izraelem na pustyni, tak robi z nami, kiedy jesteśmy przed Bogiem, a nie chcemy poddać się Jemu. No dobrze, i wracamy do tematu kazania. Zostało mi 5 minut, jak tak sobie założyłem, że może dobrze byłoby nie przekraczać godziny. Do tematu kazania, czyli pamiętaj, abyś wierzył i wszedł. A więc ja myślę, że to pamiętanie o tym, jak Bóg nas wyprowadził z Egiptu, to był klucz dla Izraela do tego, żeby pozostać wiernym Bogu, ufnym Bogu, i to jest tak samo klucz dla nas. Różnica między niewiarą i wiarą jest mniej więcej taka, gdzie chcemy zakotwiczyć. Czy w górze, tak jak mówi list do Hebrajczyków 6,18, ktoś może znaleźć, może przeczytać, szkoda mi czasu, ale tam jest mowa o nadziei w górze, poza zasłoną, tam jest zaczepiona nasza kotwica. Jeżeli Bóg coś obiecał, to sprawy mają się dobrze, tak jak mówił Kaleb. Nie pomrzemy ani z głodu, ani z pragnienia, ani od miecza. Tak, nie boimy się tego, który zabija ciało, ale duszy już nie może zabić, ducha. W Mateusza 10 napisano. Natomiast kotwica może być też w dole zaczepiona. Tak? Jeżeli sprawy mają się tak źle, jak to widzimy dookoła siebie, myślę, że to jakoś rezonuje. Każdy z nas ma trudne doświadczenia, które być może właśnie teraz jest, i bardzo łatwo, obserwując to, co się źle dzieje, wyprowadzać z tego złe wnioski. Tak? Jeżeli sprawy mają się tak źle, to Bóg, co z Nim? Albo Go nie ma, albo jest zły, albo w najlepszym razie zapomniał o nas, a wiemy, że to jest nieprawda. I to jest, jeżeli temu się bliżej przyjrzeć, to jest jawne bluźnierstwo. Kiedy mówimy, że co? Bóg chciałby nas zamorzyć lub wytępić, czy porzucić na pastwę miecza, to tak, jakbyśmy nawiązywali do tego, co Jezus mówił, że złodziej przychodzi kraść, zażynać i wytracać. No. Tymczasem Jezus przyszedł, żeby owce miały życie, i to w obfitości. Więc Izrael na pewno tego nie był świadomy, myślę, I my też zwykle nie jesteśmy świadomi, ale lęk prowadzi do takich absurdalnych wniosków. Może nie mówimy tego wprost, głośno, jasno, może jesteśmy po prostu nauczeni religijnej poprawności, ale lęk psuje coś. Coś bardzo ważnego. Ufność, którą dziecko ma do swojego rodzica. Którą dziecko Boże ma do swojego Boga. Tak? No więc pamiętaj i pamiętajmy o tym, że wiara to, w co na ogół świat nie chce wierzyć, ten świat, który jest ateistyczny, agnostyczny albo w ogóle wierzy w innych bogów, często można się spotkać z takim poglądem, że wiara to jest po prostu jakaś ślepa, głupia nadzieja, że coś jest, czego nie ma tak naprawdę. Tymczasem wiara jest racjonalna i wiara powinna się opierać na pewności, takiej pewnych przesłankach, tak? Że tak jak ktoś mi obieca, że będzie o 17, to będzie. Jak prognoza pogody mówi, że będzie padać, biorę parasol, tak? I tak samo jest z tym wyjściem z Egiptu. Doświadczyliśmy pewnych rzeczy. To się wydarzyło. To było przed naszymi oczami. Widzieliśmy te pogrzebane rydwany. I wierzymy. I w naszym przypadku jest jeszcze lepiej, bo jest powiedziane, że mamy ducha, który jest zadatkiem przyszłego dziedzictwa do czasu otrzymania własności. Mówi list do Efezjan w pierwszym rozdziale. Więc mamy tego ducha, który nam przypomina i sam w sobie jest tym zadatkiem. Tak jakby po prostu mieć pieniądz w ręce, który jest zaliczką, którą już Bóg dał. Nie trzeba chyba większych jeszcze potwierdzeń. I dlaczego akurat mówię o tej pastrze, żeby o niej pamiętać? To jest w Księdze Powtórzonego Prawa w 16 rozdziale, to już chyba ostatnia rzecz, którą otworzę. 16 mówi o trzech świętach pielgrzymich. Czy pamiętacie trzy święta pielgrzymie? Pascha. Tak, dokładnie. I te dwa pozostałe, Szawłot, Święto Tygodnie i Sukot, można było obchodzić dopiero po wejściu do Ziemi Obiecanej, bo to były święta rolnicze właściwie, tak? Pierwsze i późne zbiory. One zresztą Sukot kazało pamiętać o tym, że mieszkali pod namiotami w wędrówce do Ziemi Obiecanej. Natomiast w Święcie Tygodni była mowa o tym, żeby pamiętać o niewoli egipskiej. Natomiast Bóg z jakiegoś powodu nie kazał Izraelowi pamiętać o niewoli egipskiej jeszcze zanim weszli do Ziemi Obiecanej. Kazał im pamiętać o wyjściu, o zwycięstwie. W momencie, kiedy jedli te bidne takie prześniki, można powiedzieć, kiedy byli na pustyni w takim niedosycie, wspominali ciągle to niegdysiejsze zwycięstwo, ten triumf Boga. Dopiero później, kiedy weszli do Ziemi Obiecanej, kiedy zbierali, mieli obfitość już tych zbiorów, to mogli wspominać ten pobyt w Egipcie, tę niegdysiejszą udrękę niewoli, czy też pustyni. Bo, jak widać, Izrael wspominał Egipt zbyt wcześnie. To wszystko, co czytaliśmy, było skupione na tym, dlaczego nas zabrałeś z tego Egiptu, gdzie mieliśmy to i to. I to jeszcze znamy. Zamiast skupiać się na wyjściu, skupiali się na tym Egipcie. I to w zły sposób, bo nie mówiąc nic o niewoli, tylko mówiąc o tym, co tam mieli. Więc to jest o tyle ważne. Oczywiście mam nadzieję, że każdy z was jest na takim etapie, że już, zresztą pytałem was, więc nie muszę mieć nadziei, tylko wiem, kto podnosił rękę, że już zaczęliście korzystać z tych plonów ziemi, zaczęliście iść z Bogiem w tej ziemi obiecanej, tak? I to już jest trochę dalej, ale wciąż kiedy pojawia się lęki, kiedy pojawia się jakaś niewiara, to Bóg każe pamiętać o wyprowadzeniu z niewoli, o tym, jak On to zrobił. Tak sobie zapisałem. Przed ziemią obiecaną bezcelowe i groźne jest skupianie się i pamiętanie o Egipcie. Wtedy w momencie próby, w momencie posuchy, w momencie pustyni, jeżeli na niej jesteś, jeśli musisz, to dobrze jest pamiętać o wyjściu. No, więc pamiętajmy o tym, aby ta nasza droga była zwieńczona sukcesem i tym wszystkim, co najsłodsze w ziemi, w owocach tej ziemi obiecanej, w chodzeniu z Bogiem. Pamiętaj, abyś wierzył i wszedł do tego. Amen.